To jest troszkę takie wyzwanie, ponieważ to jest takie jedno z pierwszych kazań w naszym kościele w tym roku, cały czas. Więc modlitwą moją było to, aby każdy z nas potraktował je z pragnieniem usłyszenia, co Pan Bóg do mnie mówi, ale też z pragnieniem zrobienia czegoś z tym, aby owoc zbierać przez cały rok. I mam nadzieję, że tak będzie. Więc jak doczytałem się, jeśli chodzi o lustra, to po raz pierwszy, jeśli chodzi o szkło stosowane w wykonywaniu luster, było ono użyte w pierwszym wieku naszej ery, ale już Egipcjanie na długo przedtem brali metal, taki jak złoto albo miedź, polerowali go dokładnie, gładzili i coś tam było widać, ale ten obraz był taki bardzo zamglony. Zresztą nawet jak już zaczęto używać szkła i pokrywać go taką cienką warstwą ołowiu w pierwszym wieku, również ten obraz nie był zadowalający i w większości i tak używano to, co wcześniej, jeśli chodzi o te metale. Dopiero jakiś taki przełom nastąpił w XIII wieku, kiedy to wmurano, włoscy rzemieślnicy zaczęli pokrywać to szkło. Chyba to była warstwa takiego amalgantu cynowo-rtęciowego i rzeczywiście oni zmonopolizowali rynek luster. I tak przez 5 wieków trwało. Dopiero w XIX wieku ktoś wpadł na to, żeby pokryć się metalicznym srebrem i to zostało już tak przyjęte, ulepszone, rozpropagowane, wprowadzone do dzisiaj. Znaczy, jednak przy samym procesie wykonywania lustra bardzo ważne jest, aby bardzo dobrze przygotować tą powierzchnię szklaną, aby nie było w niej żadnych zanieczyszczeń, gdyż wtedy ono będzie oddawało rzeczywisty taki stuprocentowy obraz. No to tyle lekcji, historii. Więc dzisiaj przyjrzymy się w lustrze. Nie wiem, czy lubicie, czy nie. Kobiety pewnie częściej mają ochotę i sposobność, faceci rzadziej, chociaż nie wszyscy, przepraszam. Ja za często tego nie robię, no bo co tam od wczoraj mogło się zmienić tak naprawdę, nie? Albo od przedwczoraj. W moim przypadku raz na tydzień, kiedy potrzebuję się podstrzyc ewentualnie. No i mam takie pytanie, jak ty rzadziej czy częściej, jak patrzysz w to lustro, to kogo tam tak naprawdę widzisz? Siebie. Myślisz, że siebie? No właśnie, patrzymy w lustro i mogę tam zobaczyć na przykład osobę, którą chciałbym widzieć, czyli tak naprawdę być może osobę, która chciałaby spełnić oczekiwania innych, czy to pracodawcy, czy nauczyciela w szkole, czy profesora na studiach, czy być może kogoś z rodziny, rodzica, albo nawet swoich dzieci. Albo gdy zobaczy w to lustro, być może zobaczy osobę, która chciałaby być jak ktoś inny. I to może wynikać z niezdrowego porównywania się, które szkodzi nam tak naprawdę, ale czasami może wynikać to z takiego pragnienia zmiany w swoim życiu, rozwoju, kształcenia siebie i swojego charakteru. Ale czasami mogę spojrzeć w lustro i zobaczyć osobę, za którą nie za bardzo przepadam, delikatnie mówiąc, której nie lubię nawet, no bo mi to tak nie wychodzi, no bo nie mam przyjaciół, no bo w mojej rodzinie nie układało się, no bo nie mam tak dobrej pracy albo w ogóle nie mam pracy. Jestem taki niewystarczający. Więc kogo możemy tam zobaczyć? Kim tak naprawdę jest ta osoba po drugiej stronie lustra? Ona jest tylko pewną pomocą. Bo oczywiście fizycznie widzimy w 100% to odbicie, które jest. Ale kim tak naprawdę ta osoba jest? I ciekawe, tak sobie pomyślałem, jakby ciekawym było możliwość zmazania tego obrazu, który ja tutaj widzę z tymi wszystkimi myślami, które z tym się wiążą i zaczęcie odkrywania i budowania tego obrazu na nowo, aby odkryć prawdziwy obraz, prawdziwe odbicie tego, kim naprawdę jestem. Jedno z pierwszych pytań w Biblii, jakie możemy przeczytać, to jest takie. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Pan Bóg Adama, jak pamiętacie, nie? A kto ci powiedział, że jesteś głupi? A kto ci powiedział, że jesteś niewystarczająca? Albo kto ci nawet powiedział, że jesteś bogaty? Kto ci powiedział, że się nie nadajesz? Kto ci dopowiedział? Skąd wiesz tak naprawdę, jaki, jaka jesteś? Kim jesteś? Dlaczego to jest takie ważne? Myślę sobie, że od tego zależy, w jakim kierunku będzie szło moje życie. Od tego zależy, jakimi wartościami w swoim życiu się będę kierował. Od tego zależy, jakie będę miał priorytety, cele w swoim życiu. Od tego zależy, jakich będę miał przyjaciół. Od tego zależy, jakiego będę miał współmałżonka i jak będę wychowywał swoje dzieci. Od tego wreszcie zależy też, na ile będę zdawał sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jestem i co i w jaki sposób z tym zrobię. I od tego w końcu zależy to, gdzie spędzę wieczność po swoim ziemskim, fizycznym życiu. Z prawdziwe odbicie w lustrze z jednej strony możemy zobaczyć jeden na jeden, ale z drugiej strony myślę sobie, że prawdziwe odbicie, to, kogo widzę tam po drugiej stronie lustra, może objawić mi tylko i wyłącznie mój Stwórca. I to będzie zniekształcony, stuprocentowy obraz. I nawet jeśli wszystko wskazuje, że to jest jeden do jeden, że to my, to dobrze jest czasem zadać sobie pytania, może i częściej, kim tak naprawdę jestem. W czasie świąt oglądałem taki fragment filmu o tematyce świątecznej właśnie i zapamiętałem jedno zdanie, jedno pytanie, które zadał ojciec swojej córce, patrząc na nią, zapytał: chciałbym, abyś widziała to, co ja widzę, gdy na ciebie patrzę. Apostoł Paweł był również świadomy tego, kim jest. I napisał do Koryntian: jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. On informacje na swój temat i swojej tożsamości, swojej osoby czerpał z najlepszego źródła, od swojego Stwórcy i swojego Zbawcy. On również pragnął tego dla innych, do kościołów, do których listy pisał, między innymi do Koryntian, napisał tak: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie, że Jezus Chrystus jest w was. Tak sobie pomyślałem, jedyny obraz Jezusa Chrystusa, jaki chciałbym, żeby wisiał na ścianie mojego mieszkania, nie wiem, co wy na to, to niech to będzie lustro i zobaczę go wtedy, kiedy ja się w nim przyglądam. I tak z tą myślą, kiedy napisałem sobie ją w notatkach, podszedłem do lustra, do łazienki i tak dłużej przed nim stałem, dużo dłużej niż zwykle, a przez chwilę czułem się tak nieswojo ze sobą, ale właśnie z tą myślą, że Jezus mieszka we mnie, ja się przyglądam teraz o sobie, czyli sobie, w którym mieszka Jezus, pierwsze moje odczucie były takie, że czułem się bardzo nieswojo, poczułem się taki niegodny, właśnie niewystarczający. Ale jak tak chwilę dłużej o tym pomyślałem, o tym, co Słowo Boże mówił na ten temat, które kiedyś przyjąłem jako prawdę na mój temat, wtedy pojawiło się w moim sercu wdzięczność. Wtedy pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Ponieważ przypomniałem sobie i utwierdziłem się w tym, kim jestem i że Jezus mieszka we mnie, w moim sercu. I również Paweł napisał też do tych samych Koryntian takie słowa: my wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Pragnieniem Boga jest, aby objawiać siebie i swoją chwałę przez nas, przez nasze życie. To jest Jego pragnienie i Jego Ducha, który działa w nas. Więc proszę, skupcie się teraz, bo przeczytam 10 wersetów z listu do Kolosan z 3 rozdziału od początku. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie, mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem, One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami. Teraz uwaga. A przywdzialiście nowego, które się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. To przeze mnie i przez ciebie Bóg chce objawiać swoją chwałę. To, jaki jest naprawdę. Niesamowite, nie? Ale jakie trudne do przyjęcia. Jak zauważyliście w tym fragmencie, właściwe skupienie się na tym, kim On jest i na Nim, stosownie do swojej tożsamości, zmienia wszystko w naszym życiu. Ponieważ tam widzieliśmy też, co się zmienia, jacy byli wcześniej i co się zmieniło. Patrzcie na to, co w górze. I to było w czasie przeszłym już napisane. Ponieważ umarliście bowiem już. To już są rzeczy dokonane, to już się stało. Więc mam żyć zgodnie z tą tożsamością, z tym, co się dokonało już w moim życiu. I to nie jest zmiana jakichś intelektualnych przekonań, to nie jest zaledwie zmiana praktyk religijnych, zamiana jednej religii na drugą. Tak naprawdę to jest zmiana stylu życia. Tak naprawdę to jest zmienione życie. I ma to być zmienione życie. Przeczytałem w jednej książek o misjonarzach, które lubię czytać, taką historię. Działo się to w Ameryce Środkowej. A misjonarz ze swoją rodziną przyjechał do małej miejscowości i stwierdził, że na początku dobrze byłoby zaprzyjaźnić się z burmistrzem tego miasteczka. Burmistrz bardzo się ucieszył, ponieważ i nudziło mu się tak naprawdę i miał okazję porozmawiać z kimś obcym, więc codziennie po śniadaniu odwiedzał nawet tego misjonarza, żeby sobie pogadać. To była okazja dla tego misjonarza, aby lepiej go poznać i rzeczywiście na ile go poznał, zobaczył, że jego życie nie należało do szczęśliwych, wręcz był nieszczęśliwy. W ostatnich 5 latach żył z 28 kobietami, które uciekły od niego w wyniku jego wybuchów złości. Ciągle nosił przy sobie pistolet, ponieważ nieuczciwe decyzje podejmowane na jego stanowisku sprawiały, że narobił sobie bardzo wielu wrogów. Ten misjonarz czytał jemu Nowy Testament. Bardzo mu się to spodobało burmistrzowi i zaczął ten Nowy Testament czytać nawet przed swoim biurem na schodach ludziom. Najpierw czytał po hiszpańsku, potem tłumaczył go na aztecki. Czasami trwało to 2-3 godziny. I po kilku tygodniach, czy po jakimś tam czasie przychodzi ten burmistrz do tego misjonarza i mówi tak. Coś dziwnego dzieje się ze mną. Nie mogę tego pojąć. Nie mogę robić tego, co robiłem zazwyczaj. Chcę skłamać, a ta książka mnie powstrzymuje. Nie mogę już nawet się upić, ani pobić swojej kobiety. Powiedz mi, co tutaj jest nie w porządku? Misjonarz się uśmiechnął i odpowiedział jemu, czytałeś w książce o tym, jak Bóg zmienia wnętrze ludzi? Myślę, że to właśnie dzieje się u ciebie. Czytaj ją więc dalej. Po następnym tygodniu przychodzi z powrotem ten Martin Mendes, czyli ten burmistrz, i mówi do niego tak. Tym razem musiałem odłożyć pistolet. Nie chcę już go nosić. Zamiast tego pragnę kupić 3 egzemplarze Biblii. Poślę je do swoich wrogów, którzy chcą mnie zabić. Opiszę, w jaki sposób ta książka sprawiła, że chcę im przebaczyć oraz zachęcę ich, by również ją przeczytali i sprawili, że także będą mogli mi przebaczyć. W środku czuję się zupełnie inaczej i nie chcę już zabijać ludzi. Więc ta księga zmienia całkowicie nasze życie. Zmienia nasze pragnienia, nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia, nasze dążenia, nasze wartości, cel naszego życia. I myślę sobie, że to jest właśnie zwierciadło, w którym powinniśmy przyglądać się każdego dnia. I przestajmy myśleć, że codzienne czytanie Biblii to jest jakieś bohaterstwo i to jest nie wiadomo, jaki dojrzały i zdyscyplinowany chrześcijanin. Potrzebujemy tego lustra, tego zwierciadła. Potrzebujemy czerpać tą najlepszą, niczym zniekształconą informację na swój temat każdego dnia. I dlaczego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy odkrywać i przypominać sobie, jaki jest nasz Bóg. Potrzebujemy odkrywać i przypominać sobie, kim jesteśmy. Potrzebujemy również odkrywać to, jak w związku z tym, kim jesteśmy, mamy żyć. Paweł do Tymoteusza pisał, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Tu mamy całą instrukcję. Jezus powiedział, jego słowa są zacytowane w Ewangelii Jana, gdzie powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wtedy będziecie prawdziwie wolni, wtedy będziecie żyć w wolności, wtedy będziecie żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteście. Do czego? Między innymi do tego, co Paweł pisał do Efezjan, pisząc: jesteśmy jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych dzieł, aby one były właśnie treścią naszego życia, które wcześniej już Pan Bóg dla nas zaplanował. Ale wtedy one będą mogły być treścią naszego życia, jeżeli będziemy żyli w zgodzie z tym, kim jesteśmy i kim jest dla nas Bóg i jaka jest nasza relacja z Nim. Więc potrzebujemy tego zwierciadła każdego dnia. Tu nie wystarczy sięgnąć po nie raz na tydzień. Tu nie wystarczy przyjść na nabożeństwo i być pod wpływem słowa na kazaniu. Ponieważ co się dzieje tak naprawdę w pozostałym czasie tygodnia? Kto ma wpływ na nasze myśli, na nasz umysł, na to, co widzimy, jak to postrzegamy, jak to interpretujemy, co inni mówią o nas? W tym czasie, kiedy to tak naprawdę w galopującym tempie i na przyspieszonych obrotach świat odchodzi od Bożych prawd i Bożych postanowień. Widzicie to też, prawda? W czasie, w którym wracamy znowu do zwierciadeł metalowych, gdzie obraz jest zamglony, tej prawdy o Bogu i tej prawdy o nas, o tym, kim naprawdę jesteśmy. Więc jak patrzysz w to zwierciadło, to kogo tak naprawdę widzisz? Czy ten obraz potrzebuje wyostrzenia, jakiejś kalibracji? Czy twoje lustro ma jakieś zanieczyszczenia i w wyniku tego to odbicie nie jest prawidłowe? Popatrz na miniony tydzień na przykład. Czy to, jak przeżyłaś ten miniony tydzień, jak on pokazuje to, jak siebie widzisz, kim jesteś, co o sobie myślisz? Albo pomyśl o swoich najbliższych planach. Jak one odzwierciedlają, wyrażają to, kim jesteś, tak naprawdę, kim jesteś? A Bóg wie. I być może On dzisiaj właśnie chce tobie powiedzieć: chciałbym, abyś widziała to, co ja widzę, gdy na ciebie patrzę. Chciałbym, abyś widział to, co ja widzę, gdy na ciebie patrzę. I teraz posłuchajcie, jeżeli każdy z nas będzie odkrywał i żył według tego, kim jest, to tak naprawdę jakim odbiciem Bożej chwały i w jakim miejscu my też jako Kościół Betlejem będziemy? Bo Kościół to zawsze jest suma nas wszystkich. To nie jest pastor i paru liderów, to jesteśmy my. Zawsze po kazaniach jest tam parę pytań do przemyślenia, więc ja mam kilka takich pytań dla was. Nie, pytania są tylko trzy, ale jest tutaj też taka tabela, która przedstawia dwie grupy ludzi, o których wiecie, że one istnieją. Przeczytam przykładowo cechy dla jednej grupy. Jestem dzieckiem Boga, jestem przyjacielem Boga, jestem świątynią Boga, miejscem zamieszkania Ducha Świętego. Mam życie, moje życie ma sens i cel. Jestem częścią ciała Chrystusa, jestem nowym stworzeniem, jestem święty, jestem dzieckiem światłości, jestem obywatelem nieba. Jestem wrogiem szatana, jestem wolny od kary za grzechy. Jestem wolny od mocy grzechu. Żyję duchowo, jestem zbawiony. Na zawsze już będę z Bogiem. To jest ta jedna grupa po lewej stronie. Po drugiej, duchowo jestem sierotą. Nie jestem przyjacielem Boga, choć czasem może mi się wydawać, że jestem. Mieszka we mnie moje własne ja i grzech. Nieustannie dążę do zaspokojenia moich potrzeb, ale ciągle mi czegoś brak. Moje życie nie ma głębszego sensu i celu. Nie należę do ciała Chrystusa. Posiadam starą i grzeszną naturę. Jestem obywatelem tego świata. Jestem dzieckiem ciemności. Jestem obojętny na szatana lub jemu przychylny bardziej lub mniej świadomie. Czeka mnie kara za moje grzechy. Żyję w niewoli grzechu. Jestem duchowo martwy. Jestem i jak nic się nie zmieni, będę potępiony. Czyli spędzę wieczność w oddzieleniu od Boga. Więc to, czego chciałem was zachęcić, to po pierwsze, jeżeli weźmiecie to sobie, to odpowiedz sobie na pytanie, kim jestem. Nie możemy znajdować się w żadnej innej grupie oprócz jednej z tych dwóch. Nie ma trzeciej opcji. Jeżeli jesteś w grupie osób, które i nie masz pewności co do tego, że jesteś przyjacielem Boga, nie masz pewności co do tego, że doświadczyłeś Jego miłości i przebaczenia, to pilnie powinieneś wykonać jakiekolwiek działania, jakiekolwiek kroki, żeby to zmienić. Ponieważ nie zostałeś stworzony, aby żyć bez Boga. I dopóki nie zaprzyjaźnisz się z Nim, dopóki nie odkryjesz tego, kim był Jezus i co zrobił za ciebie na krzyżu i nie przyjmiesz tego decyzją wiary w swoim życiu, będziesz ciągle szukał i próbował zaspokoić potrzeby w swoim życiu i potrzeby miłości, akceptacji, bezpieczeństwa w różnych innych rzeczach, które tak naprawdę ci je nie dadzą. Ale jeżeli myślisz i wiesz, że jesteś w tej drugiej grupie przyjaciół Pana Boga, ludzi, którzy doświadczyli Bożą miłość i Jego przebaczenie, to wiesz, kim jesteś. Wiesz z Jego słowa, kim jesteś. Czytałeś o tym, mówili ci o tym nieraz. Słuchałeś o tym. Więc pomyśl o tym, okej, wiem, kim jestem, jak mi idzie. Czy rzeczywiście żyję zgodnie z tym, kim jestem? Czy moje decyzje, moje myśli, moje plany, mój plan tygodnia odzwierciedla to, kim jestem? Jeśli nie, to być może jeszcze bardziej potrzebuję tego nie tylko raz dziennie, ale po prostu w każdej wolnej chwili się tym karmić i przyglądać i przypominać sobie, utwierdzać się w tym. Nasz umysł musi przyjąć, że w naturalny sposób to jest moja tożsamość, to teraz jest moje życie, to jest mój Bóg, to są moje wartości, to są moje cele, to są moje pragnienia, do których będę dążył. Ja pamiętam, kiedy po mojej decyzji oddania swojego życia Jezusowi jako student, a uczyłem się tego i na początku miałem pierwsze odruchy, no dobrze, mam możliwość, pan profesor wyszedł z sali, no to mogę ściągnąć. Ale potem pojawiła się myśl, okej, ale teraz komu ja się bardziej chcę podobać? Więc zaczynałem uczyć się i odkrywać to, kim jestem i co już nie pasuje do mojej nowej tożsamości tak naprawdę, a co kiedyś było dla mnie wręcz naturalne. Wtedy zaczniemy podejmować decyzje, które podobają się Bogu. Nie zawsze one będą wygodne, bo otaczający nas świat będzie mówił o tym, żeby iść w stronę wygody i jeśli nikomu krzywdy nie robisz, to wszystko jest dopuszczalne. Chociaż to jest pozorne nierobienie nikomu krzywdy. Więc jak ci idzie? Kim jesteś? Kim jesteś po tej drugiej stronie lustra? A jak cię widzi Pan Bóg, twój Ojciec? A jak cię widzi Pan Bóg, który być może chce zostać twoim ojcem? I pytania, jakie tutaj są. Czyli jak już odpowiem sobie na pytanie, kim jestem, w której grupie się znajduję, więc w związku z tym, co potrzebuję zrobić? Jaką decyzję być może już teraz powinienem podjąć, aby zsynchronizować swoją tożsamość ze swoim postępowaniem, aby moje postępowanie tak naprawdę odpowiadało temu, kim już jestem w Chrystusie. Po drugie, być może w związku z tym, kim jestem, co powinienem przestać robić w swoim życiu. I jak moja tożsamość, to kim jestem, wyraża się lub powinna się wyrażać w moim codziennym życiu. I mógłbym tak jeszcze z 20 minut mówić, ale tak naprawdę mówiłbym o tym samym. I myślę sobie, że ponieważ jest to początek roku, to jest też moje życzenie noworoczne dla was, to, które za chwilę wypowiem. Dodatkowo Ewunia dla ciebie z okazji twoich 25 urodzin, które dzisiaj obchodzisz. Ono brzmi tak. Słuchaj Boga, a poznasz prawdę, która sprawi, że będziesz żyć w wolności, radości, pokoju i spełnieniu. A przede wszystkim w zgodzie z tym, co mówi o tobie Bóg oraz w zgodzie z tym, do czego ciebie stworzył. Powtórzę. Słuchaj Boga, a poznasz prawdę, która sprawi, że będziesz żyć w wolności, radości, pokoju, spełnieniu, a przede wszystkim w zgodzie z tym, co mówi o tobie Bóg oraz w zgodzie z tym, do czego ciebie stworzył. Bóg chciałby, abyśmy widzieli to, jak On nas widzi, to, jak On na nas patrzy. Bo tylko wtedy może nami kierować, nami prowadzić, nam się objawiać, do nas mówić, nas używać. Dlatego też jesteśmy na plantach w sobotę i wczoraj również byliśmy, chociaż pogoda była niesprzyjająca i ludzi nawet było mało, spacerowiczów. Dlatego, że wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi Boga i wiemy, że są ludzie, którzy potrzebują o tym usłyszeć. Którzy są w rozpaczliwej sytuacji, choć nie zdają sobie często z tego sprawy, ale potrzebują o tym usłyszeć, aby coś z tym zrobić. Dlatego tam jesteśmy co 2 tygodnie. Miało nie być o ewangelizacji. Ale wiecie, tak naprawdę dla mnie dziedzina dzielenia się swoją wiarą jest troszeczkę takim papierkiem lakmusowym mojego życia duchowego i relacji z Bogiem. Ona pokazuje, jak mi idzie. Jeżeli ta dziedzina kuleje, to znaczy, że być może jakaś inna dziedzina, gdzieś jakieś podłoże szwankuje i dobrze jest też zapytać Boga, co jest nie tak ze mną, czy żyję w zgodzie z tym, kim jestem. Więc pomodlimy się i zaśpiewalibyśmy jeszcze tą ostatnią pieśń. I podczas, ta, która była też jako ostatnia na wielbieniu, i w czasie tej pieśni pomyślcie właśnie o tym, jak śpiewaliśmy o tym, że to Bóg zmienia, że to Bóg daje inne życie, że On martwe może ożywić, łzy zamienić w taniec. Więc być może już przychodzi tobie na myśl coś, co tobie przeszkadza, przeszkadzało w ostatnim czasie, a być może w dłuższym czasie, w tym, aby żyć w zgodzie z tym, kim jesteś. Więc niech ta pieśń będzie dla nas taką okazją. Wstańcie, poproszę, ja się jeszcze pomodlę. Kochany Ojcze, to jest niesamowite. To jest takie trudne dla nas do przyjęcia i do zrozumienia, że Ty oddałeś swojego Syna na krzyż za każdego z nas, aby ostatecznie On zamieszkał w życiu każdego z nas. Ja bardzo Tobie dziękuję za tą łaskę, za tą dobroć, za to, czego nie mogę pojąć, ale chcę to przyjąć, ponieważ tak napisałeś w swoim Słowie. I chcę się w Nim przyglądać i patrzeć na to, jakim Ty jesteś Bogiem wspaniałym, aby lepiej to rozumieć też, kim ja jestem w Tobie. Aby odzwierciedlać tutaj Twoją chwałę, Twoją dobroć, Twoją miłość, Twoją łaskę, Twoją wszechmoc, Twoją obecność, to, jak Tobie zależy, to, że to Ty nas stworzyłeś i po co nas stworzyłeś do doświadczania Twojej miłości, Twojej obecności w naszym życiu, Twojej przyjaźni. Modlę się za każdego z nas, który tutaj jest, abyś Duch Święty pomógł nam odkryć, w jakim miejscu jesteśmy i co potrzebujemy z tym zrobić. Jeżeli nie należę do przyjaciół Twoich, to pomóż mi Ciebie poznać, Ciebie odkryć i zaprzyjaźnić się z Tobą. Pomóż mi odkryć to, kim jest Jezus i co zrobił dla mnie na krzyżu. Jeżeli doświadczyłem tego, jestem Twoim przyjacielem, pomóż mi, Duchu Święty, każdego dnia żyć właśnie na Twoją chwałę i w zgodzie z tym, kim już jestem. Abyśmy temu światu, który tak pędzi, mogli cały czas wskazywać na niezmienne prawdy o Tobie. Abyś to Ty był uwielbiony i poznany. Niech Tobie będzie chwała i niech ten rok będzie właśnie odzwierciedleniem się Twojej obecności, Twojej chwały w życiu każdego z nas i w naszym Kościele Betlejem. Niech to nowe Betlejem, do którego chcemy się przeprowadzić, będzie właśnie życiem Kościoła w zgodzie z jego tożsamością. Amen.